Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko mojemu gościowi, Tomasz Siemoniak, były wicepremier, minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, no to wszystkich nas pewnie nurtuje to samo pytanie, jak możemy pomóc Ukrainie na trzech płaszczyznach, militarnej, finansowej i politycznej. No to zacznijmy może od militarnej. Wczoraj prezydent Zełenski dramatycznie apelował do NATO, żeby wprowadziło zakaz lotów nad Ukrainą.
Prezydent Zełenski i ukraińscy politycy o to apelują od wielu dni, ale w piątek NATO udzieliło odpowiedzi, że wszelkie wsparcie dla Ukrainy tak, ale tego rodzaju działanie, ono w praktyce oznacza wejście samolotów natowskich, w tym polskich, w przestrzeń Ukrainy i starcia bardzo prawdopodobne z rosyjskimi samolotami. To jest wejście NATO do wojny.
I wojny lotniczej, ale od tego się zaczyna.
Każde, znaczy to tutaj nie ma już takiego potem podziału, czy wojna tak. jest lotnicza, czy wojna jest na ziemi. Więc ta odpowiedź była jasna. Również ona dotyczy wykorzystania lotnisk w państwach NATO do jakichś działań. Natomiast to wsparcie sprzętowe, jeśli to podsumować ostatnie tygodnie, a miesiące, bo przecież Amerykanie od samego początku, od listopada znacząco
wysyłają
pomagali,
wojska, jest
bardzo duże i jak sądzę, jest to, nie ma tu danych oczywiście takich precyzyjnych, ale jest to jedna z przesłanek takiego oporu Ukraińców, bo 12 dni wojny dla amunicji, sprzętu to jest bardzo dużo
Panie
czasu.
Panie pośle, dobrze, to jest kolejna sprawa. Czy Polska na przykład powinna pozwolić naszym rodakom, żeby się zaciągali do batalionu międzynarodowego na Ukrainie? Wedle danych ukraińskich aż 20 tysięcy osób z wielu państw świata się tam zaciągnęło. No to w świetle polskiego prawa jest takie niedopowiedziane, bo teoretycznie jest to nielegalne, ale w praktyce przymykamy oko. Z drugiej strony to nie jest wojsko teoretycznie, tylko jakieś organizacje paramilitarne, czy też oddziały samoobrony. No innymi słowy, sytuacja jest niejasna. Czy Polska powinna zgodzić się na to jednoznacznie, żeby polscy obywatele, jeśli chcą, służyli w batalionie międzynarodowym na Ukrainie?
Ja tu jestem bardzo ostrożny, też ze względu na położenie Polski i konieczność skoncentrowania się na pomocy wojskowej i na pomocy humanitarnej. Mamy od wczoraj wieczorem 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Więc jakby szanując takie odruchy serca wielu ludzi, którzy są gotowi działać, narażać życie i zdrowie, uważam, że takie sprawy inaczej niż w innych krajach nie powinny być indywidualnymi decyzjami, tylko po prostu decyzjami rządu czy zgody ministra obrony. Ja uważam, że to nie jest działanie, które dziś jest w interesie
Polski. Polska może militarnie wspomóc Ukrainę? Skoro nie możemy zagwarantować im wolnego nieba, bo to by oznaczało wejście Polski do wojny, wejście NATO do wojny. Skoro nie wyślemy im naszych żołnierzy, to jak możemy im pomóc?
No, pomoc sprzętowa, pomoc w amunicji. Tutaj ona jest udzielana, nie musimy znać szczegółów, wygląda z jakichś doniesień z Ukrainy, że jest to znaczące i na dużą skalę. A ze strony NATO jest potwierdzenie tego, jest to pomoc, jeśli chodzi o rozpoznanie, pomoc wywiadowcza. Wiele z osiągnięć ukraińskich sił zbrojnych w ostatnich dniach z pewnością bierze się z tego, że Amerykanie, wywiad satelitarny przekazują im różne informacje.
Panie ministrze, to porozmawiamy o wsparciu finansowym, bo z jednej strony oczywiście to jest, chodzi o wysyłanie po prostu jakichś przeróżnych konwojów z pomocą humanitarną, z pomocą wojskową i nie branie za to pieniędzy, to także jest wsparcie finansowe. No ale wszyscy apelują o to, wszyscy z Ukrainy rzecz jasna apelują o to, żeby Zachód, żeby Unia Europejska przestała kupować z Rosji gaz, ropę i wszystkie surowce, bo to finansuje de facto wojnę. Czy Unia Europejska powinna wprowadzić zakaz importu surowców z Rosji?
Unia Europejska powinna skonstruować taki szybki plan odejścia od tego. Pewnie nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia. Jednak jeśli chodzi o ropę naftową, gaz, Unia to źle oczywiście, jest uzależniona od tych rosyjskich dostaw, natomiast w ciągu miesięcy powinien powstać plan i powinien być wdrożony, jak kompletnie z tego zrezygnować. Oczywiście ze świadomością obywateli, że oznacza to podwyżki. To nie jest tak, że tutaj sankcje będą bolały tylko Rosję, a nie będą nas bolały. Ale oczywiście i tutaj Unia Europejska, która... Ale
czy to powinno też wpłynąć na rewizję polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która w obliczu poważniejszych zagrożeń powinna odłożyć te cele klimatyczne na później?
No ja rozumiem, że te cele klimatyczne oznaczają odchodzenie od takich paliw kopalnych też, więc natomiast ja powiem tak, wszystkie polityki trzeba. Świat od 24 lutego jest innym światem. Nic już nie jest takie samo. Polityka polska, europejska, światowa jest zupełnie inna. W związku z tym trzeba politykę klimatyczną, politykę uchodźców, wszystkie polityki trzeba przejrzeć.
Trzeba to zrewidować, ale też trzeba być może uderzyć się we własne piersi. Dlaczego rząd, w którym pan zasiadał, rząd Donalda Tuska, podarował Gazpromowi 415 milionów dolarów.
Ale to, panie redaktorze, można teraz mówić, co robił rząd PiS-u,
ja
co
poważnie.
Inne rządy robiły. Wszystko, co robił rząd Tuska w sprawach energetycznych, było w interesie Polski. Tak? To była budowa terminalu w Świnoujściu, było elementem jakichś negocjacji, działań.
Wszystko, co robiliście, było w interesie?
Nie ma co wyciągać jakichś pojedynczych działań.
400 milionów to
ale
nie
panie
jest...
Redaktorze...
Ale sekundkę, bo wie pan co, to jest rok 2010. To nie jest tak, że wtedy nikt nie wiedział, co się dzieje, bo ja mam przed sobą, stąd znalezienie tego zajęło mi całe 5 minut i sprawdzenie tego w źródłach niemieckich i rosyjskich następne 5, więc to nie są jakieś informacje tajne. Mianowicie w 2010 roku Polska umorzyła długi Gazpromu. Tam było 430 milionów długów, 430 milionów dolarów długu. To na ówczesne pieniądze było 1 200 000 000. Myśmy im obniżyli w zamian za to, że oni obniżą cenę gazu o 1%. Wtedy Handelsblatt, to jest niemiecka gazeta ekonomiczna, wszyscy eksperci mówili, że Gazprom da Polsce, uwaga, 15 milionów dolarów. Polska Gazpromowi 430. To znaczy, że Gazprom na sucho zarobił na tych decyzjach 415 milionów. Ale
potem Gazprom został podany do arbitrażu.
Został podany zresztą przez rząd Szydło.
Nie, w roku 2015, wczoraj cała wielka dyskusja w internecie, kiedy to się wszystko zaczęło.
Proces, przypominam, zaczął się w lutym 2016.
Panie redaktorze, znaczy ja od 24 lutego jestem i unikam tego rodzaju sytuacji, wypowiedzi, przeciwnikiem takiego mówienia, a ktoś coś zrobił, a ktoś coś powiedział, pytajmy wicepremiera Pawlaka, który wtedy odpowiadał za to.
Ale to pytam pana, pan był członkiem tego rządu.
Członkiem rządu byłem od 2011 roku, jako minister,
wcześniej był pan wiceministrem, tam. Był pan sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
No dlatego mówię, wszystkie działania premiera Tuska były absolutnie w interesie Polski.
Ale panu
nie ma co wyrywać
dolarów dostaje Gazprom, to też jest w interesie Polski.
Wyrywać z kontekstu jakiegoś jednego pojedynczego działania wtedy, bo zawsze można powiedzieć, że no nie wiem, a rząd PiS-u zmienił formułę cenową.
Gwarantuję panu, że jak tu przyjdzie polityk Prawa i Sprawiedliwości, będę ich rozliczał z tego, naprawdę.
Nie, ale ja proponuję tylko, żeby jakby czuć ten 24 lutego, że się wszystko zmieniło i że nie możemy w debacie publicznej tylko i wyłącznie, skończy się wojna, przyjdzie czas na rozliczanie, kto co zrobił dobrego i złego.
Będziemy rozmawiali teraz o sankcjach i na pytanie, czy Unia Europejska powinna domagać się również zamknięcia Nord Stream 1. Na odpowiedź na to pytanie zapraszam już do internetu rmf24 interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy z ministrem Tomaszem Siemoniakiem. No to właśnie, to pytanie stoi.
Oczywiście, że tak. W ramach tego, o czym mówiliśmy na antenie radiowej, to znaczy, jeżeli mamy uniezależnić Polskę i Unię Europejską, Zachód od rosyjskich surowców, to tak samo dotyczy to Nord Streamu 1. Nord Stream 2 tym się różni od Nord Stream 1, że nie został jeszcze uruchomiony i pewnie łatwiej go zamknąć. Natomiast absolutnie tak.
No to sądzę, że tutaj... Ale ja chcę od razu powiedzieć, bo to, żeby to wybrzmiało właściwie, bo to jest ważna i daleko posunięta deklaracja ze strony jednak znaczącego polityka opozycji, że Nord Stream 1 powinien być zamknięty. No to pytanie, czy będziecie swoich partnerów z Europejskiej Partii Ludowej, którzy rządzą wieloma krajami unijnymi, do tego przekonywać?
No właściwie nie rządzą już ani w Niemczech, ani w Hiszpanii.
Rządzą w paru innych miejscach.
Więc no, w gruncie rzeczy...
Rządzą choćby Komisją Europejską.
Tak, natomiast to są decyzje rządów. Ale oczywiście tak, Unia pilnie musi przygotować plan odejścia od rosyjskich surowców. W tym się mieści Nord Stream 1. To jest jasne. Unia, czy Europa, czy Polska nie może być zależna od rosyjskich surowców.
Polska się od tego uniezależnia. To akurat to się dzieje i to się dzieje od lat. Choć trzeba przyznać, że Waldemar Pawlak robił wiele, żeby się akurat nie żeby nie wyszła z tej spirali uzależnienia, no ale stąd pytanie o Nord Stream 1, stąd pytanie o pozostałe sankcje, bo nam się wydaje, że jak usłyszeliśmy, że Rosjanie będą tam stoją w kolejkach do bankomatów, że im SWIFT zabraliśmy, no to jest już koniec z sankcjami. Tymczasem cały czas słyszymy, że trzeba przycisnąć Rosję mocniej, że trzeba dokręcić kurek, to o czym wspominaliśmy z dostawami gazu, ale też, jest jeszcze cała gama sankcji, które Unia powinna sięgnąć. O to apelują politycy ukraińscy. Co my im odpowiemy?
Że jesteśmy za tym i tutaj rząd ma poparcie opozycji. Słyszałem premiera Morawieckiego, który wciąż rozmawia o tym zaostrzeniu sankcji, więc to jest jasne. Były już 3 czy 4 pakiety tych sankcji. Wszyscy się tego też uczą, tak? To znaczy, co skutecznie może uderzać Rosję. Więc niewątpliwie, skoro żadnego postępu nie ma, bo rosyjskie bomby spadają na ukraińskie miasta, giną ukraińskie dzieci, trzeba kolejnych sankcji. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości.
To zresztą się okazuje, czasami a propos uderzę dosłownie. Polska kupiła drony Bayraktar, które są symbolem trochę tej wojny. Tureckie drony, które posiada armia ukraińska, które tam działają. Chociaż pamiętam, ale nie z pańskich ust, żeby tu była pełna jasność, kpiny wtedy, jak Polska je kupowała, że to będą zabawki Błaszczaka i Macierewicza.
Dlaczego Macierewicza? Chyba nie ma już nic wspólnego z armią. Mam nadzieję przynajmniej taką.
Antoni Macierewicz pierwszy w 2016 roku ogłaszał plan zakupu dronów dla polskiej armii.
To o planie zakupu dronów, to ja mówiłem jako minister i żeśmy te procedury rozpoczynali. Ale wracając do istoty rzeczy, oczywiście taki sprzęt jest potrzebny Wojsku Polskiemu i koniec, kropka, tak? Ja tutaj nigdy nie kpię, z żadnego sprzętu zresztą nie kpię. Mam wątpliwości czasami do sekwencji tego, co powinno być najpierw kupione. I dla mnie to jest wniosek oczywiście z wojny w Ukrainie. Kwestia obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Apeluję publicznie, apelują eksperci, żeby nie w atmosferze wojny plemiennej, wy tacy, a my tacy, tylko żeby poważnie o tym porozmawiać, czy nie należałoby trochę zmienić priorytetów. F-35,
ale
czy różne rzeczy.
Ale wiesz, że kupujemy F-35 z powodów pozamilitarnych, tylko z powodów politycznych, żeby wzmocnić nasz sojusz z Ameryką.
Ale on będzie równie mocny i widać, jak on działa niezależnie od tego, co się działo jeszcze kilka miesięcy temu. Amerykanie są w Polsce, Amerykanie wyraźnie deklarują obronę Polski, państw bałtyckich. Chodzi mi o to, że na przykład samoloty F-35 mogą się pojawić rok później, czyli w 2028 czy 2029, a w zamian za to trzeba kupić więcej patriotów, trzeba wdrożyć program NAREW, bo to jest coś, co
musimy
okazuje się...
To jest program NAREW.
To jest program tak samo obrony powietrznej jak Wisła Patrioty, tylko w krótszym zasięgu, mówiąc już tak bardzo potocznie. Zwróćcie uwagę, szanowni państwo, jak Ukraina jest bezradna wobec ataków rakietowych strony rosyjskiej. Wczorajszy atak na lotnisko w Winnicy, gdzie wystrzelono rakiety z Morza Czarnego, pokazał, że niestety nie ma takich zdolności Ukraina. Więc my, wyciągając wnioski z tej wojny, powinniśmy bardzo szybko... Dodać.
Tak samo jak drony, jak pan zwrócił uwagę. Ja nie jestem analitykiem wojskowym, ale interesowałem się konfliktem w Karabachu. No i Armenia przegrała tę wojnę, bo Armenia miała czołgi, a Azerbejdżan drony.
Ta historie są zwykle bardziej skomplikowane, także i tej wojny uważnie to oczywiście trzeba przestudiować. Więc drony tak, ale przede wszystkim pilnie obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza.
Panie ministrze, dobrze, to porozmawiajmy o czymś, co jest niesłychanie ważne, czyli o ustawie o obronie ojczyzny. To jest potężny dokument, 804 artykuły. To są jakieś setki stron. On był tworzony w czasach pokoju. Czy on się nie okaże szybko nieaktualny? Bo sytuacja po wojnie, jak jakikolwiek byłby jej wynik, jakikolwiek byłby jej rezultat, będzie już zupełnie inna. Choćby dlatego, że Białoruś zdecydowanie wpadła w stronę wpływów Rosji. No, musiałoby się stać cud zupełny. Coś się musiałoby zmienić na Rosji i na Białorusi, żebyśmy my odetchnęli z ulgą. Ale jeśli nie, to oprócz 210 km granicy z Rosją będziemy mieli ponad 400 km granicy z Białorusią. To na pewno. Nie daj Boże, z Ukrainą również będziemy mieli granicę wrogą.
Istotą tego projektu, którego wydarzenia nie zmieniają, jest to więcej pieniędzy na armię i więcej żołnierzy.
Będzie nas na to stać.
Musi być nas na to stać.
3% PKB Polski mamy wydawać już od przyszłego roku na armię. Wydajemy niespełna 2,5%. Nieco ponad 2.
Bezpieczeństwo nie ma ceny. Jak nie będziemy niepodlegli, bezpieczni, wszystkie inne rzeczy nie mają sensu. I ja sądzę, że tutaj przyzwolenie społeczne na to, żeby zwiększyć, jest bardzo duże, zwiększyć wydatki na obronę.
Przyzwolenie jest zawsze na to, żeby zwiększyć, a nie żeby z czegoś zabrać.
Natomiast to, co było jakby istotą pierwszej części pańskiego pytania, mianowicie ustawa o obronie ojczyzny, a obecna sytuacja wojenna, no to autorzy ustawy, wicepremier Jarosław Kaczyński, pytany też przeze mnie o to, jasno odpowiedział, że te wszystkie rzeczy, na przykład tam zmieniano system mobilizacyjny, one są odłożone na dalszą przyszłość, żeby nie mieszać w takim momencie. Więc ja zakładam, dzisiaj zaczyna o 12 pracować podkomisja, która będzie artykuł po artykule
pracować.
Nie, są posłowie Czesław Mroczek i Cezary Tomczyk. Jesteśmy rówieśnikami z ministrem Mroczkiem, ale jakby pracujemy ręka w rękę
pytam
kwestią.
O to, bo wie pan, ja sobie sprawdziłem jedną rzecz. Izrael wydaje na obronność prawie 6%, 5,6% swojego PKB. Izrael wydaje na obronność 22 miliardy dolarów. Polska, większa niż Izrael, wydaje niespełna 13 miliardów.
No ale jednak Izrael jest zupełnie inaczej położony i doświadczył bardzo krwawych wojen przez ostatnie kilkadziesiąt lat.
Zaraz się okaże, że my będziemy państwem frontowym.
Wyciągajmy z tego wnioski. Ta propozycja 3% od przyszłego roku, ona padła zresztą w debacie. Tego nie ma w ustawie. To
jeszcze
powiedział
nie ma, nie?
Wicepremier Kaczyński w debacie. Ma nasze poparcie. Kwestia jest tylko taka, żeby te pieniądze rozsądnie wydać, bo z ustawą jest tak, ona zacznie działać w długim okresie. A pewne rzeczy trzeba zrobić tu i teraz i dlatego my proponujemy uprzejmie, nieplemiennie taki pakiet wzmocnienia Wojska Polskiego.
Pan naprawdę wierzy, że w polskiej polityce dzisiaj, nawet dzisiaj, możliwe jest coś zrobienie uprzejmie i nieplemiennie, bo moim zdaniem ta miła atmosfera już się kończy, a za tydzień nie będzie po niej śladu.
Oby tak nie było, panie redaktorze.
Przepraszam bardzo pana. Pamięta pan katastrofę w Smoleńsku, po której wydawało się, że nic już nie może być takie, jak było, bo naprawdę zginęli ludzie. Wtedy zginęli najważniejsi politycy w państwie, zresztą ze wszystkich partii, to dodajmy. I nic się nie stało, oprócz jednego. Erupcja nienawiści w polityce była jeszcze większa niż można się było spodziewać.
Panie doktorze, mówiłem o tym w debacie sejmowej, słuchał tego wicepremier Kaczyński. Mówiłem, podsumowując, o takich chwilowych jednościach, które przeżyliśmy już w polskiej polityce kilka razy. One się rozpływały, tak jak pan mówi. Natomiast od dziesiątków lat nie było takiej sytuacji jak teraz. I apelowałem, prosiłem o to, żeby w sprawach bezpieczeństwa, w innych sprawach spierajmy się, Lex Czarnek, inne rzeczy, nie brakuje tematów do dyskusji. Natomiast w tych sprawach, naprawdę, mówię to z całą odpowiedzialnością, bardzo niewiele nas różni. Jestem gotów dyskutować z panem ministrem Błaszczakiem, czy najpierw
dam
się przekonać, jeżeli będą argumenty tej drugiej strony. To nie są
szczerze
partyjne
mówiąc,
jakieś przedsięwzięcia.
Ja w pańską koncyliacyjność to ja wierzę. I to nie tylko dlatego, że pan sprawia takie wrażenie, ale dowiódł pan różnymi swoimi zachowaniami, że pan jest gotów wyjść poza tę plemienność. Ja panu na przykład nie zapomnę tego, że pan, będąc ministrem obrony, to drobiazg, ale w Polsce bardzo ważny, że pan nazwał salę w Ministerstwie Obrony imionami dwóch byłych ministrów obrony, którzy zginęli w Smoleńsku. To niby drobny gest, ale w czasach, w których w Polsce wszystko jest skrajne, to zasługuje na szacunek. Tylko panie ministrze, pan dobrze wie, że model opozycji totalnej, która wasza partia wybrała, uniemożliwia tak naprawdę dogadywanie się z rządem w ważnych sprawach. Może gdzieś tam w jakichś drobiazgach.
Ale przecież zadeklarowaliśmy ustami Donalda teraz, Tuska, tak, że poprzemy ustawę o obronie ojczyzny.
I tu się nic
świadomi,
nie zmieni?
Nie zmieni się, oczywiście, że się nie zmieni. Świadomi, że zawiera ona rozmaite błędy i jest w szybkim tempie przedmiotem prac Sejmu. Natomiast no w tych sprawach naprawdę, znaczy ja wierzę w to i będę o to prosił i zabiegał, żeby rzeczywiście wyłączyć to z takiego agresywnego sporu politycznego. Ja mam nadzieję, że ten duch jedności, wspólnoty zapanuje dłużej niż przy poprzednich sytuacjach, o których wspominał pan redaktor, bo jednak ja, na pewno pan też, na pewno nasi słuchacze jakby czują, że jesteśmy w szoku. Znaczy, że polskie społeczeństwo jest w szoku.
Czyli jeśli my teraz nie zadbamy na przykład serio o swoje bezpieczeństwo, tu w jednym Jarosław Kaczyński miał rację. Gotowość do pomocy Ukrainie i gotowość nałożenia sankcji na Rosję jest tym większa, im większy jest opór Ukraińców. Gdyby się Ukraińcy poddali w ciągu 2 dni, Zachód nie zdążyłby zareagować.
Szkoda, szkoda oczywiście i dlatego sami powinniśmy też się zbroić, sami zwiększać swoją odporność, to jest jasne, tak? Znaczy tu...
A oczyma wyobraźni widzi pan też takie scenariusze jak w Izraelu, na przykład obowiązkowe przeszkolenie wojskowe? W Izraelu jest 3-letnia służba wojskowa, no nie mówię o czymś takim, ale...
W tej ustawie, o której rozmawialiśmy, jest propozycja ochotniczej służby wojskowej, takiej rocznej dla wszystkich chętnych. Oczywiście ta propozycja się pojawiła jesienią, przed wojną w Ukrainie, ale to jest dobry kierunek, to znaczy najpierw więcej ochotników, a potem rzeczywiście nie ma powodu, żeby unikać powszechnego przeszkolenia wojskowego i przygotowania mężczyzn i kobiet, tutaj ja bym nawet nie dzielił,
jasne,
do tego, żeby no, mieli jakąś elementarną wiedzę o pierwszej pomocy, o ochronie ludności. To są rzeczy, które w takich państwach, zwykle ten przykład pada, ale obserwowałem to z bliska, jak Szwajcaria, no po prostu działają znakomicie, budują też taki kapitał społeczny.
Szwajcaria to, wie pan, Szwajcaria jest bezpieczna, umówmy się.
Ale mimo to nie zaniedbuje niczego, co jest takim obywatelskim potencjałem obrony. I to jest coś, co na mnie tam robiło ogromne wrażenie, w jaki sposób się do tego podchodzi. Jakim szacunkiem się cieszy to, że tysiące ludzi co parę tygodni ćwiczą w weekendy i poświęcają na to czas. I że do różnych zadań każdy może być wezwany jako rezerwista. Nawet ktoś zna obcy język, to może być przez jeden dzień tłumaczem, jeśli jest taka potrzeba.
Każdy zna obcy język. Prawie każdy.
No, wystarczy, że zna języki obowiązujące w Szwajcarii, to już zna
3.
No, nawet i 4 tam chyba jest jakiś język najmniejszy.
Nie, bo ten retoromański to jest ten trzeci, no francuski, niemiecki.
No jeszcze włoski, tak?
Jest to jest ten retoromański zamiast włoskiego chyba.
No to 3.
Dobra, ale nie będę się spierał, bo zaraz się okaże, że są gminy w Szwajcarii, które znają i włoski, i retoromański.
Mi się wydawało, że 4 językami,
panie ministrze, ale... Pan może mieć w tej sprawie rację, nie jestem...
A ja też nie jestem, nie ubieram się.
Nie jestem ekspertem od Szwajcarii, ani od szwajcarskich banków, chociaż od szwajcarskich franków już większym. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. No, oby ten nastrój rzeczowości w polityce przetrwał.
To jest moje, też
sobie tego życzę.
Apel do wszystkich, bo w gruncie rzeczy każdy się wypowiada w internecie i może się zastanowić, zanim zaatakuje kogoś innego, czy to jest moment, czy to jest czas.
Bardzo panu dziękuję. Tomasz Siemoniak był państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.